Kochani, dzisiejszy temat, który przygotowałem, to prawda. Prawda, która nazywa się Jezus. Tak to nazwałem. Ten sam zawsze jest problem, żeby temat dopasować do całej treści, która gdzieś w sercu leży. Przeżywałem wiele różnych rzeczy i pewną sprawę Bóg położył mi na sercu i chciałbym dzisiaj się tym podzielić, ale słowo prawda jakoś mocno dotknęło mojego serca, poruszyło i rozpocząłem od tego, chociaż zupełnie w innym kierunku już później tok myślenia czy wskazówki do mnie docierały. Kochani, jest wiele prawd wokół nas. Są prawdy, co do których już jesteśmy przekonani. I nie tylko prawdy duchowe i prawdy biblijne. Ogólnie, wszelkie prawdy. Ale są także prawdy, o których cały czas inni nas przekonują, które mają coraz większy wpływ na nasze życie. I w tym wszystkim są prawdy fałszywe, to są takie, które zostały specjalnie wymyślone, aby skłonić nas do pewnych zachowań. Ale są także prawdy prawdziwe, jest, powiem, prawda jedna, prawdziwa. Ja ją nazywam prawdą jedyną. Uwielbiam ten utwór. Prawda jedyna. Ostatnio trochę się szkolę i powiem wam, że usłyszałem taki tekst, który mnie mocno poruszył, może nawet troszeczkę zaskoczył, ale powiem wam, że w marketingu funkcjonuje taka jedna zasada. Rzeczy nie są takie, jakie są, ale są takie, jakimi są postrzegane. Jest w tym pewna głęboka prawda. Wydaje się, że szampon to jest coś do mycia włosów. Okazuje się, że szampon to nie ma być coś do mycia włosów. To ma być coś, co nas uszczęśliwi. Uczyni nas wyjątkowym w pewnych okolicznościach. Co nas odmłodzi i różne takie inne teorie. To słowo postrzegane jest tutaj właśnie najbardziej jakby znaczące. W tym słowie uruchamia się cały system manipulacji człowiekiem, jego zmysłami, aby postrzegać, rozumieć i widzieć rzeczy tak, jak tego potrzebuje inny człowiek, jakaś instytucja. Na tej zasadzie opierają się praktycznie wszystkie nowości i hity w handlu. Ja byłem, powiem wam szczerze, troszkę zaskoczony. Może nie siedziałem w tym temacie, a może mój system myślenia już jest tak wyłączony. Okazało się, że jeżeli kupujemy kosmetyk, to wszystko ma się zmienić. Zmieniają się nasze włosy, nasza cera. Łapiemy te wszystkie jakieś dodatki, Q10, granulki, rzęszenie i całą paletę i plejadę różnych roślin, która tam się nagle znajduje, których właściwości praktycznie nawet nie znamy i których tak naprawdę w tych wszystkich środkach jest naprawdę tak minimalna ilość, że nie mają żadnego znaczenia. Ale my ufamy, że jest tak, jak mówi ta reklama. Kupujemy mnóstwo różnych rzeczy, bo zostaliśmy przekonani, że one są potrzebne, niezbędne, że ułatwią nam życie i w końcu, że doświadczymy jakiegoś spełnienia, że zostaniemy w jakimś stopniu zaspokojeni. Ale to poczucie spełnienia, zaspokojenia, no, nie przechodzi. Ono cały czas w nas funkcjonuje. Nie jesteśmy świadomi albo po prostu o tym już nie myślimy na tym etapie, że po drugiej stronie tego artykułu jest człowiek, grupa ludzi, dla nas niewidzialny, którego zadaniem jest wymyślać przekonania, kształtować w nas mechanizmy zaspokajania naszych potrzeb, nawet więcej, kształtować w nas pewne poglądy. Zaczynamy się zastanawiać, czy my naprawdę jesteśmy zdrowi, skoro nie bierzemy pewnych periodyków, no bo tylko z tymi periodykami człowiek jest zdrowy i szczęśliwy. Czy jesteśmy młodzi, nie biorąc pewnych kosmetyków, bo tylko z tymi kosmetykami jesteśmy młodzi. Zaczyna to w nas w pewnych mechanizmach funkcjonować. I często idziemy za tym kimś, za tym człowiekiem, którego nie widzimy, jak kaczątka za kaczką. Taki obraz widziałem. Inwestujemy swój czas, inwestujemy pieniądze, inwestujemy swoje myśli i co więcej, inwestujemy swoje zaufanie. Dopóki ta kaczka nagle nie zniknie. Ale nagle pojawia się nowy produkt i nowa kaczka. I wiecie, i tych zmian jest tak dużo w naszym życiu, że my już naprawdę się tym nie przerażamy. Ci, co na początku, jak ten handel się rozwijał, no to faktycznie byli przejęci, że jakiś produkt tam zniknął nagle z rynku. Ale jak się pojawił następny, człowiek się przyzwyczajał. U nas działa to już prawie jak mechanizm. Po tych zmianach nasz wewnętrzny mechanizm działa tak automatycznie, że tak naprawdę często wyłączamy nawet myślenie i rozsądek. Niestety tak to funkcjonuje. Jedno się nie zmienia. Cały czas, mimo wszystko, nie czujemy zaspokojenia. I powiem wam, że kiedy nagle pojawi się przed nami człowiek, który powie, słuchaj, Bóg da ci odpowiedź. Słuchaj, On może ci pomóc. On ma dla ciebie plan. On pragnie cię uzdrowić. On pragnie uzdrowić twoje małżeństwo. Wiecie, że taka oferta wydaje się nam, pomimo swojej atrakcyjności, tak daleka, tak iluzoryczna, tak nierealna, mistyczna i tak jakoś mało efektywna zmysłowo, bo my zmysłami wszystko łapiemy, że my ją po prostu ignorujemy, nawet jako chrześcijanie. Wolimy wybrać kaczkę. Łatwiejsze rozwiązanie, bo wszyscy tak robią, bo jest to popularne. Spotkałem niedawno jednego z moich przełożonych. Kilku osobom składałem to świadectwo. To jest Słowak. Człowiek, który nie zna Boga. Zresztą ze względu na okoliczności polityczne nigdy nie miał Bóg i Kościół na niego żadnego większego wpływu, bo się z tym nie stykał. Taki ten postkomunizm troszkę tak zrobił taką samą okoliczność. Rozmawiamy, on mówi, że no muszę jeździć ze Słowacji do Polski samochodem, strasznie boli mnie kręgosłup, mam problemy z kręgosłupem, jedno miejsce takie newralgiczne, coś mi się tam stało, lekarze nie potrafią poradzić, boli mnie. I pytam się go, czy ktoś już panu powiedział, jakiś lekarz, że to jest nie do uleczenia? No tak, lekarz mi powiedział, że ja z tym bólem muszę się pogodzić, muszę po prostu brać systematycznie tabletki. Powiem wam, mogę powiedzieć tak, ja znam takie tabletki, nie wiem, wymyśliłbym coś. I tak mnie to dotknęło, że powiedziałem mu, wie pan co, ale ja znam kogoś, kto panu może pomóc. Tak? No tak, znam kogoś, nazywa się Jezus Chrystus, jest Bogiem, jest Twórcą. Jeżeli pan pozwoli, może pan go nie zna, ale ja go znam. Ja się do niego pomodlę, tutaj, teraz na miejscu. On pomoże. Facet był tak zaskoczony, że no zaczął mi się tłumaczyć, że on do kościoła nie chodzi, że on coś tam o tym słyszał i tak dalej. Tak, a mówię, ale to naprawdę potrzeba mi tylko chwileczkę. Jeżeli pan tylko potrzebuje, pragnie, ja wiem, że on może usunąć ten ból. No dobra. No skłoniliśmy głowę, siedzieliśmy w hotelu w jakimś takim miejscu, w takiej lodży. Położyłem rękę na nim, poprosiłem Pana Jezusa, żeby dotknął dokładnie tego miejsca, żeby usunął ten ból. Chodziło mi o tą jedną konkretną rzecz. Dobrze, mówię, w porządku, pomodliliśmy się, przechodzimy do spraw zawodowych, jedźmy dalej. Facet tak słuchał mnie, po trzech minutach mówi, wie pan co? Ból mi minął. Wiecie co, naprawdę ja byłem zaskoczony. Powiem wam, to było miesiąc temu. Przez 3 tygodnie z rzędu wysyła mi raz w tygodniu maila w sprawach zawodowych, bo się z nim muszę rozliczać, i raz w tygodniu pisze mi, panie Zbyszku, nie mam bólu pleców. Nie muszę brać nawet tabletek. Nie ma pojęcia, jak Jezus spenetruje jego serce. Ale to jest rozwiązanie dla jego życia. Która prawdę zaspokoi potrzebę szczęścia i ludzkie pragnienie? I która jest prawdziwa? Jest jedna, jedyna prawda, o której śpiewamy. Słowa Jezusa z Nazaretu. Prawda odwieczna, nieskończona. Bez względu na to, czy to pojmujemy i czy nie, co oznacza nieskończoność, prawdy tego świata pojawiają się, trochę nas tak łypną nasze zmysły, trochę nas zaspokoją, pocieszą nas i nagle znikają. Nie ma ich. dalej jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym punkcie. Ilu bogaczy nie potrafi się zaspokoić swoim bogactwem? Pozostawia cały czas pragnienie. Ale Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza 4,14. Kto, będę czytał wszystkie fragmenty z Biblii Warszawsko-Praskiej, one tak są bardzo tak przemawiające. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nigdy już nie będzie pragnął. Woda, którą ode mnie otrzyma, stanie się w nim źródłem wody płynącej ku życiu wiecznemu. Moje pytanie dzisiaj brzmi, co my, chrześcijanie, Kościół Jezusa Chrystusa, mamy do zaoferowania temu światu, tym marketingowcom, którzy są po drugiej stronie? Czy w ogóle możemy z nimi konkurować? I pierwsze, co od razu mi wpadło, to słowa apostoła Pawła. Kolejny werset, list do Kolosan, 2:6-9. Jak więc przyjęliście prawdę o Jezusie, Chrystusie jako Panu, tak też powinniście trwać w zjednoczeniu z Nim. Usiłujcie też, podoba mi się to stwierdzenie, zapuścić w Nim korzenie waszego życia. Piękne, piękne. Aby z Niego w Nim wrosnąć. Na Nim też opierajcie wszystko. Wiecie, słowo wszystko w Biblii oznacza zazwyczaj wszystko. Umacniajcie waszą wiarę zgodnie z tym, czego was nauczono, i to jest ważne, i bądźcie zawsze pełni wdzięczności względem Boga. To nie jest łatwe, ale jest to bardzo ważne. Miejcie też się na baczności, żeby was nie pozbawiono wolności ducha przez oszukańcze mędrkowanie oparte nie na Chrystusie, ale jedynie na wymysłach ludzkich i na żywiołach tego świata. Bo w Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej pełni. Najważniejsza treść, która przebija się przez ten fragment, to osoba Jezusa Chrystusa. Tam mamy, w Nim, przez Niego, od Niego. Tam jest nasze źródło, nasze zaopatrzenie. Na Nim się oprzyjmy. W Nim przebywa w sposób cielesny Bóg. Dlatego jest bliski nam. Ale też w tym jest ważna nasza postawa, nasze spojrzenie na Jezusa. Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. I ten fragment potrwa troszkę. Historię prawdziwą. Ja lubię historie prawdziwe. Historię opartą na faktach. No bo tych historii mamy wiele różnych. Nie przeczytałem tego w jakimś brukowcu. Te fakty zaczerpnąłem z najbardziej pewnej, z najbardziej trwałej i w najbardziej niezmiennej kroniki, jaką kiedykolwiek czytałem. Z Biblii, z Pisma Świętego. Chociaż nie traktuję jej tylko jako kroniki. Historia wydarzyła się niecałe 2000 lat temu. Na południu Europy funkcjonowało miasto. Miało około 100 tysięcy mieszkańców. Prawie tak jak Jastrzębie, tyle, że wtedy bloków nie było. Pewnie teren był bardziej rozległy. Nie było to miasto biedne. Kroniki mówią, że była to zamożna metropolia. Był to ważny port i ośrodek handlowy na trasie dwóch największych w tym czasie miast, Rzymu i Konstantynopola. To powodowało, że można było znaleźć pracę, choć jak wszędzie byli, jak dzisiaj i kiedyś, byli i tacy, którym po prostu się pracować nie chciało. No, zawsze jest taki, są tacy ludzie. Miasto miało życie rozwinięte i kulturalne, i polityczne, i powiem, to było dla mnie zaskoczenie, i już jako jedne z nielicznych wtedy miejsc na świecie funkcjonował tam demokratyczny samorząd lokalny. Wiecie, to jest niespotykane. Ludzie mieli wpływ na to, co się dzieje w mieście. To nie było twardą ręką trzymane jakby władzy. Sama nazwa tego miasta z języka greckiego, dowiedziałem się, wywodziła się ze słowa zwycięstwo. I ci ludzie żyli tym. Odnieśliśmy zwycięstwo, panujemy nad wszystkim, mamy wszystko w swoim ręku. Mowa jest o Tesalonikach w Macedonii. Dzisiejsza północna Grecja. Takie miasto wtedy, 2000 lat temu funkcjonowało. Ono powstało ponad 300 lat przed naszą erą. Natomiast my spotykamy się z tym miastem, czy w tym mieście około 2000 lat temu. Jak wyglądało życie mieszkańców tego miasta? Było w miarę zaspokojone. Każdy dbał o siebie i oddawał się różnym rozrywkom. Było dostatnio. Nie można powiedzieć, żeby mieszkańcy czuli się jacyś niespełnieni i nieszczęśliwi. Kto chciał pracować, pracę miał, pieniądze miał i hulał. Ponieważ było to miasto handlowe, ludność stanowiła mieszankę wielu narodów i kultur. Do dyspozycji mieli też wiele świątyń. To też jest ważny element w życiu każdego człowieka, także i tamtej epoki. I oczywiście była synagoga żydowska, ale były też liczne świątynie pogańskie. Zeusa, Dionizosa, Afrodyty, czy bardzo kroniki wspominają mocno egipskiej bogini płodności Izydy. Taka świątynia też tam była. Kult tych bożków szerzyło w ludności przekonanie o swobodzie i o wolności. Także w tej sferze seksualnej. I te wszystkie bogini Afrodyty, Izydy i tak dalej po prostu wpłynęły na całą kulturę i zachowanie tego narodu, tych ludzi także w tym mieście. Ta kultura ukształtowała bardzo swobodne poglądy religijne. Mieszkańcy uczestniczący w tych rozrywkach dla nas to były rozpusty. Dla nich to było rozrywki. Ale oni nie byli przekonani, żeby robili coś nieprawidłowego. Wprost przeciwnie, ta forma życia była powszechnie uznana i traktowana i przyjęta jako zupełnie normalna. Gdyby ktoś im powiedział, że oni są grzesznikami, to wywołałoby to u nich zdziwienie i zaskoczenie, a nawet śmiech. Pomimo 20 wieków różnicy, wiecie, trochę mi to przypomina dzisiejszy świat. I taki jest obraz świata, obraz kultury, którą przeciwnik Boży pragnie ukształtować w naszych myślach. Że to jest po prostu normalne. Ale nie taki był Boży plan dla mieszkańców tego miasta. Pewnego dnia, było to około 50 roku już naszej ery, dotarła do mieszkańców wieść o wydarzeniach z Jerozolimy, a także i o misjonarzu imieniem Paweł. I prawdopodobnie tego tutaj nie ma. Domyślam się, że tak to mogło być. Moja hipoteza. Prawdopodobnie jeden z mieszkańców, pobudzony przez Ducha Świętego, zaczął się modlić i zaczął prosić Boga o to, żeby ten Paweł przyszedł do Macedonii i powiedział tą nowinę, tą wieść, którą gdzieś już się roznosiła po innych krainach. W tym czasie apostoł Paweł wraz z towarzyszącym mu bratem Sylasem byli w Azji Mniejszej, na terytorium dzisiejszej południowej Turcji. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 41 werset i 16 rozdział. Apostoł Paweł miał wtedy, na ten dzień, swój plan zwiastowania Ewangelii. Miał także plan odwiedzania istniejących już zborów, które odwiedzał podczas pierwszej wizyty w Azji Mniejszej. I on sobie skrupulatnie, punkt po punkcie realizował ten plan. Szedł od miasteczka do miasteczka, tam gdzie jeszcze nie był, wchodził, głosił Ewangelię. Ale w pewnym momencie Duch Święty zaczął przeszkadzać mu w tej pracy misyjnej. Nie czytamy dokładnie, jak to się odbywało. Czy mu przeszkadzał, przemawiał, czy stanęli ludzie, czy myśli, czy niepokój. Ale w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wersetach 6 i 7, czytamy, że Duch Święty nie pozwolił im, tym ewangelistom, pójść na północ Turcji, bo tam zamierzał iść. Tak plan sobie zrobił. Pójdę na północ Turcji, tam odwiedzę zbory, będę zwiastował nową Ewangelię i już będę miał jeden mały kontynencik jakby zaliczony, tak, tutaj, w imieniu Jezusa. Wiecie co, to w ogóle, że Duch Święty przeszkodził, że nie pozwolił i tak dalej, to mi jedno pokazuje. Jak bardzo realna jest relacja między Bogiem a człowiekiem. Człowiek może odebrać Bożą wolę. Może. To wszystko zależy od wrażliwości naszej. My, jako chrześcijanie nawet, mamy swoje plany, swoje drogi. Nie zawsze one muszą być zgodne z Bożymi planami. Musimy mieć wskazówki od Ducha Świętego, a ten fragment pokazał, że jest to możliwe. Paweł wtedy zaczął się zastanawiać, co jest nie tak. Pewnie rozmawiał też z Bogiem na ten temat. Pytał się go, o co chodzi? O co chodzi, że nie mogę iść w tamte miejsce? I kolejnej nocy otrzymał widzenie. Widzenie Macedończyka proszącego o przybycie Pawła tam do niego do Macedonii. Dlatego myślę o tym, że jeden się modli, drugi odbiera tą modlitwę i przychodzi jako odpowiedź. To jest to, o czym mówiła dzisiaj rano Lucy. Jakże ważne jest być odpowiedzią na modlitwy ludzi pragnących. byłem pod niesamowitym wrażeniem, kiedy ona to rano powiedziała. Paweł był przekonany, że to, co usłyszał, co zobaczył w tym widzeniu, jest zapisane w Dziejach Apostolskich 16:10, że to Boża wskazówka, że Jezus posyła go na ten dziewiczy, pogański teren. I w tym wszystkim jeszcze jedno. Wiecie, przenoszenie informacji o modlitw z jednego człowieka na drugiego, między kontynenty, między czasem, wiecie, to mi pokazuje, dla Boga to jest żaden problem, absolutnie żaden problem. Kiedy my się tutaj modlimy, ktoś w drugim końcu świata, o kim myślicie, on odbiera tą informację. Tam są kościoły, tam są ludzie wrażliwi na Ducha Świętego. Mamy niesamowite narzędzia. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi. Niesamowite narzędzia. Uruchamiajmy je jak najszybciej, jak najczęściej. Paweł z Sylasem najpierw trafili do Filipi w Macedonii. Pierwsze takie miasto. Miasto pełne pogańskich kultów, zabobonów. Tam nawróciło się kilku mieszkańców, co nie podobało się szatanowi, nieprzyjacielowi Bożemu. I tam nękał Pawła przez jakąś wróżbitkę, jakąś tam kobietę, która chodziła za nim i cały czas gdzieś tam obnażała go, męczyła go. I w końcu Paweł w imieniu Jezusa wygnał tego ducha wieszczego z kobiety i w tym momencie uznano go za buntownika, podżegacza, wtrącono do więzienia, wychłostano. No, to nie było miłe przyjęcie. No, myślę, że nie tego Paweł się spodziewał, kiedy Bóg go tam posyłał. Chyba jak każdy z nas, on chciałby zebrać ten owoc, ten wspaniały owoc. Ale to pokazuje, że czasami trzeba zapłacić cenę, pewną cenę. I mogło go to mocno zniechęcić, ten początek. Przecież mógł zrobić w tył zwrot, o nie, no dalej tak nie będę. Tam pójdę, tam mnie znają, tam mnie poklepią po plecach, powiedzą mi coś miłego, tam mi się ucieszę, tam będą zbawieni. Ale Paweł nie. On nie stracił, oni nie stracili gorliwości i radości. Kiedy byli tam w więzieniach, i też to jest wspaniały fragment, skuci w kajdany, uwielbiali Boga pieśniami. Radośnie uwielbiali Boga. Wiecie, jakie to musiało być niesamowite wśród tych więźniów? Wychłostani, bo jest napisane kilka wersów, że wychłostani siedzieli skuci, nie wiem, czy w dyby, czy w jakieś kajdany, uwielbili Pana. Żadne ludzkie kajdany i żadne duchowe kajdany nie są w stanie zatrzymać Bożego dziecka, który kocha Jezusa. I trzeba to sobie wbić do głowy. No nie wiem, jak no Pismo mówi, że Bóg wyryje nam to w naszym sercu, tak? Ufamy, że tak jest. Jezus to widział. I tam, na tym miejscu, w tym więzieniu objawił swoją moc. Czytamy o tym, że opadły wszystkie zabezpieczenia, wszystkie kajdany. No wiecie, to jest nadprzyrodzone, niesamowite działanie. Wielbisz Boga, kajdany ci się otwierają. Kłódki się otwierają, bramy się otwierają. Niesamowite. Już myślę sobie, co ci więźniowie wszyscy myśleli, którzy tam obok byli. Nie wiedzieli, czy się radować, czy się bać, bo tak naprawdę nie wiedzieli, co się później stanie. Nawet ten strażnik nie wiedział, co się stanie. To było niesamowicie spektakularne. Ale też wierzę w to, że w taki sam spektakularny sposób Jezus chce pomóc każdemu człowiekowi. Każdemu. W końcu bracia dotarli do tej Tesaloniki, do której zmierzali. Wrócę do naszych rozważań na temat mieszkańców tego miasta. Czego tak naprawdę ci mieszkańcy potrzebowali? Przecież mieli wszystko. Czego potrzebowali? Co Paweł mógł im zaoferować? To, co przeżył Filipi chwilę wcześniej? Dlaczego niby oni mieli go słuchać? Wiecie, że my się z tym konfrontujemy, kiedy wychodzimy na nasze miasto tutaj. Dlaczego oni mieliby nas słuchać? Gdyby porównać serca Tesaloniczan z tą glebą z przypowieści o siewcy, którą mówił Pan Jezus, to można byłoby powiedzieć, że powołanie Pawła to praca na ugorze. Ciężka praca. Czasami sami to mówimy. Czytamy w Dziejach Apostolskich 17:2, że Paweł najpierw w mieście rozmawiał z grupą tradycyjnie religijnych ludzi, wyznających Boga. Po prostu rozmawiał z Żydami. to była jakby pierwsza konfrontacja. Z nimi najłatwiej było mu znaleźć jakby wspólną relację. To był początek jakby jego służby. Paweł też nie rozmawiał o tym, co widział wokół, co go na pewno drażniło i rozwalało wewnętrznie. Nie rozmawiał o rozpuście, nie rozmawiał o grzechach, ale wiecie, o czym rozmawiał? O Jezusie. O Jezusie Mesjaszu. On uczynił Jezusa w centrum uwagi, bo nikt inny, żadna teoria, żadna nauka, żadne przekonanie nie objawi prawdy, nie zmieni życia ludzkiego, nie pokaże Boga i Jego woli. To może uczynić tylko i wyłącznie Jezus, a my możemy być tylko nosicielami Jego nauki w określone miejsca, informatorami, że jest Jezus, że tam u Niego jest źródło zaopatrzenia, jest wszystko to, czego my potrzebujemy. My nie powinniśmy mówić, wiesz, mój Kościół ci pomoże, albo wiesz, Bogu nie podoba się to bądź tamto. My mamy takie skłonności, żeby troszkę przerzucać tą odpowiedzialność na coś, co wiemy, że jest lepsze, doskonalsze, takie pełniejsze i tak dalej. Ale naszym wyznaniem powinno być: wierzę w Jezusa, który jest Bogiem i żyje, który kocha mnie i wierzę w to, że kocha także ciebie, który chcę, abyś Ty Go poznał, który żyje wiecznie i więcej. On pragnie uczynić Twoje życie takim, żebyś Ty mógł żyć wiecznie razem z Nim, żebyś był szczęśliwy i spełniony. I ta wieść będzie dotykać ludzi. Przynajmniej niektórych. Duch Święty przekonywał w Tesalonice, pomimo tych wszystkich okoliczności, które tam się działy. Może to nie były setki osób. Czytamy w Dziejach Apostolskich 17:4, poproszę o kolejny fragment. Po pewnym czasie uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa trochę Żydów. Dość duża liczba pobożnych Greków, tudzież niemało co znaczniejszych kobiet. Po pewnym czasie. Jaki ten czas był pewny? Chodzimy na spotkania regeneracji. Po pewnym czasie przyszła jedna osoba. A może powiemy już w maju bądź w czerwcu, po pewnym czasie przyszło 15 osób. Wow, byliśmy zaskoczeni. Po pewnym czasie. To był zalążek, jak się miało okazać, wspaniałego Kościoła Jezusa w Tesalonika. Chcielibyśmy wielkich efektów, ale one zwykle okupione są naprawdę ciężką pracą, pewnym okresem oczekiwania, cierpliwości, wytrwałości. Żniwiarz, zanim zbierze plon, trochę popracuje. I chociaż wiem o tym, że słowo mówi, żniwo jest gotowe, to jednak trzeba wykonać pewną pracę, żeby być przygotowanym, żeby nawet kondycję mieć, żeby zebrać ten owoc. Z drugiej strony jesteśmy powołani nie tylko do przynoszenia ludzi, ale do prowadzenia tych ludzi, do nauczania ich. Jezus jest fundamentem i prowadzącym. I tylko On, Jezus, jest najwspanialszą ofertą, którą możemy zaproponować tym ludziom, którzy są wokół nas. Tam w Tesalonikach Paweł nie skupiał się na obietnicach bez pokrycia. On nie prowadził jakiegoś kościelnego marketingu, żeby mieć więcej ludzi u siebie w ławkach czy jako słuchaczy. On skupiał się na Jezusie. On skupiał się na słowach Jezusa. On skupiał się na życiu z Bogiem. Paweł oferował ludziom spotkanie z Jezusem. I tak jak czytaliśmy, okazało się, że wśród tych mieszkańców, pomimo tej całej atrakcyjności tego, co ich otaczało, było pragnienie Jezusa. Przychodzili ludzie, nawet znamienici ludzie. To może być dla nas zaskoczenie w naszym mieście. Zawsze i wszędzie jest pragnienie Jezusa, bo my przez Niego zostaliśmy stworzeni i zalążek Jego Ducha mamy w swoim wnętrzu. Trzeba tylko o Nim powiedzieć, żeby ten Duch wespół z Duchem Świętym został poruszony, pobudzony. Potrzebujemy pokoju Jezusa, miłości Jezusa. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wszędzie widzimy tylko i wyłącznie grzech i rozpustę. Nie zatrzymujmy się, żeby powiedzieć o Jezusie. wpływ Jezusa na chrześcijan z Tesaloniki był tak wielki, że natychmiast w mieście zauważono ich inne zachowanie. I natychmiast też zaczęły się prześladowanie i uciski, bo to nie jest takie łatwe i proste. Zaczęli odchodzić od nich przyjaciele, odsuwać się zaczęła rodzina, a także, co dla tamtej kultury było niezwykle istotne, zaczęto ich oskarżać nawet o bunt przeciwko Rzymowi, przeciwko cesarzowi, bo oni mówili o jakimś nowym królu. No niestety, bądźmy też przygotowani na takie różnego typu okoliczności. Wiele z nas przychodziło to gdzieś w swoich domach. Ale ci młodzi duchem chrześcijanie, bo niekoniecznie wiekiem, nie tylko nie dali się złamać, ale zaczęli toczyć bój wiary. I wiecie co, zaskoczyło mnie to, że oni od razu zaczęli wydawać owoce. I taką wspaniałą naukę z tego starałem się wyciągnąć. Gdzie nie minął jeszcze rok od pierwszej wizyty Pawła w tym mieście. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale, o tej wizycie Pawła w tym mieście, tym pierwszej wizycie w Tesalonika. Natomiast po tym roku Paweł pisze, nie cały rok, bibliści mówią 7, 8, 9 miesięcy, Paweł pisze list do Tesaloniczan. Pierwszy list do Tesaloniczan. I ujmuje w tym liście wszystko, co go najbardziej zachwyca w tym zborze. I chciałbym, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów z tego listu. Pierwszy Tesaloniczan 1:5. Nie tylko bowiem głosiliśmy wam Ewangelię mocą naszego słowa, lecz korzystaliście także ze wsparcia Ducha Świętego z pełnym przekonaniem o prawdziwości Ewangelii. Biblia Warszawska to troszkę inaczej tłumaczy, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz doszła was w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonywania. Zwróćmy uwagę, czego doświadczyli Tesaloniczanie po spotkaniu z Pawłem. Przede wszystkim to są wskazówki dla nas. Usłyszeli Ewangelię, dobrą nowinę. Nowinę o Jezusie Zbawicielu. I usłyszeli ją z ust innych chrześcijan. Chrześcijan, którzy tego Zbawiciela poznali. Po drugie, otrzymali nie tylko informacje o Jezusie, ale także doświadczyli mocy Bożego Słowa. Wiecie, tam wtedy nie było, jeszcze tak jak my z Biblią chodzimy wszędzie, możemy cytować słowa Jezusa. Te słowa to były słowa przekazywane z ust do ust, ale oni już wtedy od razu doświadczyli mocy tego słowa, a także otrzymali wsparcie Ducha Świętego. Powiem wam, że w tym też wypełniły się słowa, które Jezus obiecał. Że to Jezus, że to Duch Święty przekonuje, że Jezus jest Bogiem i Zbawicielem. Duch Święty przekonuje. To nie było intelektualne przekonanie. To było przekonanie w duchu, dzięki Duchowi Świętemu. I to nazywamy świadomym nawróceniem. Jeżeli Duch Święty przekonuje, a nie jeżeli usłyszymy, dowiemy się i tą wiedzę mamy. Przepraszam z tym mikrofonem, ja tak troszeczkę kulam. Kolejny fragment. Pierwszy Tesaloniczan, pierwszy rozdział, drugi, trzeci i szósty werset. Nie przestajemy dziękować Bogu za was, pamiętając ciągle w naszych modlitwach przed Bogiem i Ojcem naszym o tym, pamiętają o tym, jak bardzo czynna jest wasza wiara, jak piękne są dzieła waszej miłości i jak wytrwała jest nadzieja, którą pokładacie w Panu Jezusie Chrystusie. I w szóstym wersecie, a wy za naszym przykładem staliście się naśladowcami Pana, bo przyjęliście Słowo Boże pośród wielu ucisków z radością, która pochodzi od Ducha Świętego. Czy coś się zmieniło w ich życiu? Tych Tesaloniczan? Patrzcie, ich wiara stała się czynna. Ich wiara miała od razu przełożenie na owoce życia, na ich zachowanie, na to, czym obdarzali innych. Oni okazywali miłość. Oni rozumieli jej wartość. Paweł pisze nawet o trudzie miłości i o pięknej miłości, jaką oni okazywali. Niesamowite. Byli wytrwali i cierpliwi. Pomimo ucisków, którym podlegali. Bo naprawdę już o tym jest mowa i w liście do Tesaloniczan, i w Dziejach Apostolskich. I Paweł, i ci chrześcijanie pierwsi doświadczyli ucisków. Przede wszystkim ze strony Żydów. Nie ze strony pogan, ze strony Żydów. Tych, którzy w Boga wierzyli. Ale oni byli wytrwali, bo oni pokładali nadzieję nie w swoich możliwościach, ale pokładali nadzieję w mocy Jezusa i w Bożym planie. w końcu stali się naśladowcami Jezusa w zachowaniu, w charakterze, w myślach, w wytrwałości, w nadziei, słuchali i przyjmowali do codziennego życia, do codziennego swojego zachowania naukę Jezusa przekazaną przez apostołów. Ona w nich trwała. To nie było tak, że oni tylko się dowiedzieli i to zostało. Ale było tak, jak Pan Jezus chciał, żeby było. Pomimo ucisków mieli w sobie radość. My nie lubimy ucisków ani prześladowań. A na pewno nie wywołują one radości w naszym sercu. Ale wiecie, i w tym zborze, i pośród nas, i w całym Kościele są setki, tysiące ludzi, którzy pomimo trudnych sytuacji nie tracą radości w oparciu o Jezusa, radości Ducha Świętego, radości wewnętrznej, przekonania, że tak naprawdę nie są przegranymi, że to jest chwilowe doświadczenie, chwilowy ucisk, ale nabywają doświadczenia, ale Bóg to wszystko widzi. Duch Święty ich wspierał. I 1 Tesaloniczan, 1:7-9 werset. W ten sposób okazaliście się wzorem dla wszystkich wiernych w Macedonii i Achaii. Dzięki wam bowiem słowo pańskie mogło być usłyszane w Macedonii i Achaii, a wieści o waszej wierze docierały wszędzie. Także już nawet nie mamy potrzeby o tym mówić. Wszyscy opowiadają o tym, jak to zostaliśmy przez was przyjęci i jak odwróciliście się od bożków pogańskich, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Fantastyczne i niesamowite. Ich postawa, ich determinacja, ich wytrwałość, ich miłość stała się wzorem dla wszystkich w całym kraju. Kochani, nie wiem, czy my sobie zdajemy z tego sprawę. To był niecały rok od nawrócenia. To był malutki, świeżutki zbór, 100 tysięcy ludzi, być może, nie wiem, czy było ich 200, tak jak u nas w zborze. Ale stali się wzorem. Wszędzie byli widoczni. Bardzo szybko, ochoczo i z zaangażowaniem głosili dobrą nowinę. Głosili Ewangelię, składali świadectwa swojej wiary. Nie brakło im determinacji, a czy mieli przeciwności? Oczywiście, że mieli. A świadectwo ich pracy, wow, spektakularne. Wielkie. Paweł nawet uznał, on był gdzieś daleko, był w Koryncie, kiedy pisał ten list. Mówi, ja nie widzę w ogóle potrzeby tam do was jechać. Po co ja tam jestem? Macie wszystko, czego potrzebujecie. Wykonaliście całą robotę. Wspaniałe. Nawet Paweł był wśród tych świadectw znany tam, w tej Macedonii. Bo oni wszystko roznieśli, całą informację. Cudowny opis Bożych dzieci, Bożych posłanców w działaniu. Czy to może wydarzyć się w Jastrzębiu i w naszych okolicach? Amen. A czy to jest pragnienie, czy jest w nas to pragnienie, żeby nasi mieszkańcy poznali Jezusa? Zdecydowanie tak. Tak. Chcą, pragną. Wielu ludzi uważa, że zna Jezusa. Ale poznało go tylko może troszkę intelektualnie. Nie poznało tej żywej, duchowej obecności z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Historia Pawła, Sylana, ale także i Tesaloniczan mówi mi, że najważniejsze jest, aby mówić o Jezusie. Żeby nie napawać innymi różnymi naukami, ale mówić o Jezusie. Ewangelia jest niczym innym jak mówienie o Jezusie. List do Rzymian, 1:3 wersety. Nie możemy stracić lub zastąpić go innymi substytutami, jakimiś, nie wiem, elementami, nawet słowem Kościół. Nie uogólniajmy słowa Bóg. Mówmy o Jezusie. To jest konkretna osoba. Pamiętajmy, że my opowiadamy, my składamy świadectwo naszego życia, życia z Jezusem. My mówimy o wpływie Jego nauki na nasze życie. My mówimy o Słowie Bożym, które wpływa na nasze życie, a Duch Święty przekonuje. Nie starajmy się na siłę przekonywać. Nie bądźmy zgorzkniali, kiedy mówimy i jest sucho. Ale współpracujmy z Duchem Świętym. Nie powinniśmy skupiać się też na grzeszności tego świata. Na religijności tego, co widzimy wokół. Bo my tego nie zmienimy. A ci ludzie mają dość pouczania, krytyki, oceniania, nawet mają dość strachu. Przecież ci ludzie na zewnątrz też się boją, tylko wszystko skrywają pod swoją skorupą. Duch Święty przekona o tym każdego. To jest obietnica, którą mamy w Słowie Bożym. Sam Jezus to powiedział. Sam Jezus. Jeżeli Jezus to powiedział, to jest to prawda nieskończona. Duch Święty przekona ludzi o grzechu, o grzeszności. Nas przekonał? Mnie przynajmniej przekonał. Ja byłem pewien. Moje sumienie aż drgało. Nie potrafiłem już do pewnych rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że wyrwał z mojego życia pewne rzeczy, którymi nie chcę się już szczycić. Ludzie potrzebują usłyszeć o Jezusie, który kocha i akceptuje. To jest ważne. Nie krytykuje, nie oddziela, nie obcina. Pewnie to zrobi, ale niech On im to powie w swój sposób. Robi to dużo bardziej delikatnie niż my. Który chce się z człowiekiem zaprzyjaźnić. O Jezusie, który pragnie wypełnić człowieka nadzieją, radością i wszelką obfitością. Obfitością, której sobie możemy nie wyobrażać, której ludziom nawet nie możemy zaproponować. Uczmy się okazywać miłość ludziom. To było niesamowite narzędzie, jak czytamy w kościele w Tesalonice. Czym jest miłość? To nie jest prosta rzecz. Czytajmy list do Koryntian. Naprawdę nie jest to łatwe, ale uczmy się kochać taką miłością. Uczmy się oddawać Panu nasze słabości, które w tej miłości nie potrafią się jakoś odnaleźć. Ludzie wokół nas są bardzo wrażliwi na okazywanie miłości, bo w tym świecie jest deficyt miłości. Chcę wam powiedzieć, wczoraj przyjechała do mnie ta pani, która nam użycza lokalu na regenerację. Właścicielka tego ośrodka szkoleniowego, i powiedziała tak: jesteście aniołami w ludzkim ciele. Nic nie potrzebowałem więcej słyszeć. To jest miłość, która wypływa z was. I takie świadectwo jest cudownym świadectwem. Bądźmy gotowi do oddania i do poświęcenia. Nie kalkulujmy naszego życia duchowego, tego, co stracimy, czego nie stracimy. Bóg nam to wszystko wynagrodzi. Bóg obiecuje nam to. Wynagrodzi nam więcej niż tego, co się spodziewamy. Bądźmy też wytrwali i cierpliwi. Jezus naprawdę wszystko widzi. Widzi nasze codzienne problemy, widzi nasze także słabości. Zna nas lepiej niż my sami siebie, bo my się nie przyznajemy do naszych słabości. Kiedy On nam je pokazuje, często je zakrywamy, a warto przed Bogiem powiedzieć: Panie, widzę to, ale ja sam nie umiem tego zmienić. Warto. Nawet nie będziecie wiedzieć, rano wstaniecie i już będzie inaczej. On nigdy nie zostawi ciebie na pastwę losu. Nie jesteś przeznaczony na pastwę losu i jakiegoś nieznanego przeznaczenia. On ma konkretny plan dla ciebie. On kocha cię bardzo osobiście. Bądźmy też ludzi pełnymi nadziei, ale takiej Bożej nadziei. Rzeczy wielkich. Nie poddawajmy się pomimo przeciwności. I współpracujmy z Duchem Świętym. Rozmawiajmy z Nim. To jest osoba od Boga. On wie, czego Bóg pragnie. Rozmawiajmy z Nim. On nam da wskazówki. On nas posili. On nas pocieszy. Dlatego Pan posłał nam Ducha jako przewodnika i pocieszyciela. Korzystajmy z tej usługi. Usługi. Korzystajmy. Mamy ją gratis, za darmo, w każdym miejscu, w którym jesteśmy. Możemy porozmawiać z Duchem Świętym. Niesamowite. I nie musimy płacić. I za jakąś kaczką. To miasto i te okolice mogą doświadczyć takiego samego poruszenia, jak Jerozolima i jak Tesaloniki. Mogą. To, że my tutaj jesteśmy, jest naszym przeznaczeniem. Bogu dziękujmy, że jesteśmy tutaj, a nie jesteśmy w jakichś miejscach, w których nagle wybuchło przebudzenie. Dziękujmy Bogu za to miejsce, bo tak naprawdę, kiedy z Bogiem się spotkamy, On nam powie: patrz, to miejsce. Wiesz co, byłeś tam, modliłeś się, byłeś wtedy na tym miejscu. Dziękuję Ci bardzo. To jest ten talent, który Bóg Ci dał, kiedy Ciebie zostawił tutaj na tym miejscu, kiedy włożył w Ciebie swoje życie, swoje tchnienie, kiedy włożył swojego ducha i powiedział: tutaj Cię daję, tu Cię obdarowuję, Twoja miłość, którą wkładam do Twojego życia, o której dzisiaj tyle śpiewaliśmy, wkładam do Twojego serca, a Ty służ tą miłością wszędzie, gdzie tutaj jesteś. A tego nie powiedział później: a ja Cię rozliczę, jak się spotkamy. Ale z tym się skonfrontujemy. Gdzie jest Jezus w naszym życiu? Nie bądźmy obojętni, apatyczni, ale naprawdę bądźmy zaangażowani. Przed nami są wielkie wyzwania. Wielkie. Ale pamiętajmy. Ostatni. Jezus jest prawdą, jedyną prawdą, lepszą od wszelkich obietnic wszystkich marketingowców, bo ta prawda nigdy nie zawodzi. Więcej, ta prawda nigdy nie przemija, nie zostawi ciebie samego. Idźmy i pokażmy ludziom Jezusa. Pozwólmy im spotkać się z Jezusem. Róbmy to, nie musimy to robić w jakiś spektakularny sposób. To nie tylko wielkie ewangelizacje, to jest codzienna społeczność, być z ludźmi. Takie spotkanie i powiedzenie komuś, wiesz, znam kogoś, kto może ci pomóc. Jezus. Niech was Bóg błogosławi. Dzisiaj udało się nawet wcześniej i tak przeciągnąłem, pozwoliłem sobie trochę bardziej na trochę mowa. Wiecie, że ja lubię mówić. Wstańmy, pomodlimy się wspólnie razem. Panie, dziękuję Tobie, że Ty jesteś naszą opoką i naszą twierdzą. Dziękuję, Panie, że Ty jesteś jedyną, wspaniałą prawdą, która nigdy nie przemija. Panie, dziękuję Ci też za to nauczanie i za te słowa, które zawarłeś w swojej słowie w Biblii, Panie, za tą historię Pawła, historię Tesaloniczan, za tę niesamowitą naukę i wskazówki, którą dajesz nam, Panie. I my, Panie, pragniemy także, jak tamci bracia, Panie, nie tylko zachwycać się Tobą jako osobą, ale pragniemy żyć Tobą, Panie, wkorzenić się w Ciebie, Panie, pragniemy rozwijać się w Tobie, Panie, pragniemy współpracować z Twoim Duchem, pragniemy wydawać obfity owoc, pragniemy także porozumiewać się z Twoim Duchem Świętym, pragniemy okazywać miłość, Panie, być wytrwałym i cierpliwym. Panie, stawiamy przed Tobą nasze przyszłe dni, każdą naszą decyzję. Boże, dotykaj się naszego serca, naszego ducha i naszych myśli, Panie, abyśmy nie zaniedbywali żadnej możliwości i okoliczności, kiedy możemy powiedzieć, że Ty jesteś rozwiązaniem, że spotkanie z Tobą może zmienić wszystko, Panie. Panie, błogosławię ten zbór, tą społeczność, błogosławię nasze siostry, braci, naszych przyjaciół, naszych sympatyków i tych wszystkich, którzy, Panie, spotykają się w naszym mieście, Panie, nie tylko i w okolicznych miastach, Panie. Błogosławię ich, Panie mój, i proszę Ciebie, niech spocznie na nich Twoja moc, Twoje namaszczenie, Panie, kiedy wyjdą z tego miejsca, Panie mój, aby, Panie, te rzeczy działy się tak, jak tam w Tesalonice, Panie, aby wszyscy wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus, aby wszyscy wiedzieli, kim są dzieci Boga żywego. Prosimy Ciebie, Panie, zbawiaj też ludzi pośród nas. Prosimy Ciebie, Boże nasz. Dziękujemy Ci, Panie, że we w tym wszystkim możemy polegać na Tobie. Nigdy nas nie opuszczasz. Inspirujesz nas. Pragniesz, żebyśmy się rozwijali, abyśmy Tobie mogli służyć, Panie. I dziękujemy, że spotkamy się z Tobą na pewno. Że spotkamy się z Tobą na pewno. Chwała niech będzie Tobie. Amen. Amen.